Szanowni Państwo, witamy w audycji Rozmowy o Życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dziś, drodzy Państwo, będziemy rozmawiali o temacie, który już kiedyś poruszyliśmy kilka tygodni temu w audycji Spokojnie to tylko rozmowa. Wtedy i dziś jest naszym gościem ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Niech będzie po Panu Chrystus. I jest z nami również świeżo upieczony zastępca, tak? Wiceszef, ksiądz Piotr, mam nadzieję, że nie przekręcę, Ostafiuk, tak?
Ostafin.
Który niedawno wrócił z pracy misyjnej
w Kazachstanie.
Ile lat?
14 lat.
14. Będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać. Drodzy Państwo, dziś wrócimy do raportu Prześladowani i Zapomniani, raportu, który po raz już druga edycja pokazała się w Polsce. To jest raport za lata 2007-2008. O raporcie dzisiaj rozmawialiśmy w gronie parlamentarzystów naszego regionu. Serdecznie ich pozdrawiamy, wszystkich tych uczestników. Chodziło z jednej strony o prezentację tego raportu, z drugiej strony o uzmysłowienie naszym parlamentarzystom o ogromie tego problemu, z którym się spotykamy. Dziś również chcielibyśmy ten problem jeszcze mocniej Państwu przybliżyć. Jeśli będą Państwo mieli pytania dotyczące naszej audycji, naszego spotkania, to tradycyjnie polecamy SMS 509-056-590 bądź też komunikator internetowy gadu-gadu 308-6701. Ponieważ wiem, że słuchacie nas Państwo w tej chwili pod różnymi szerokościami i długościami geograficznymi, nie tylko niekoniecznie w Polsce, ale i gdybyśmy mieli dzisiaj taką okazję, że swoimi obserwacjami podzieliliby się z nami również słuchacze poza granicami Polski, byłoby nam niezmiernie miło. Również polecamy blog księdza biskupa. Jest już uczyniony nowy wpis. Dziś będzie można nawiązywać, pytać, zadawać pytania, dzielić się swoimi refleksjami.
Temat, który dzisiaj niejako mamy przed oczyma przez całe popołudnie, to jest sytuacja chrześcijan w krajach, gdzie są wszelkiego rodzaju restrykcje i gdzie to chodzi faktycznie, jak tu zostaliśmy bardzo szczegółowo poinformowani, do prześladowań krwawych i codziennie ginie ileś osób, kilkaset osób na świecie za wiarę w Jezusa Chrystusa. My tak na co dzień sobie z tego nie zawsze zdajemy sprawę. Jesteśmy pochłonięci naszymi sprawami zwykłymi, bytowymi czy wewnętrznymi. Dobrze więc, żeby ten temat przez chwilę był przed nami jako przedmiot naszego zastanawiania się i pytania, co my możemy robić jako wierzący, jako chrześcijanie, jako katolicy, żeby ta sprawa, tak można by powiedzieć, te fakty były jak najmniej z jednej strony obecne, jak najmniej bolesne, jak najmniej upokarzające, chociaż wiadomo, że tego się nie wyeliminuje, a z drugiej strony, żebyśmy sobie sami zdawali sprawę, czy zadawali sobie pytania i znajdowali odpowiedź na te pytania, jaki jest tego sens, bo my musimy patrzeć tylko na to, nie tylko z punktu widzenia ludzkiego, ale także wiedzieć, jak to Jezus Chrystus sam nas zapewnił, że doznamy na świecie ucisku, że nas będą prześladować, bo Jego prześladowano. Wobec tego to jest jakby nieodłącznie związane z naturą obecności chrześcijan w świecie. To też musimy jako chrześcijanie sobie zdawać sprawę. Więc myślę, że są takie dwa wątki, którymi powinniśmy się tutaj zająć, o których możemy rozmawiać. To jest pierwsze, co robić, żeby tym, którzy z powodu wiary w Jezusa Chrystusa cierpią, czy może w ogóle też wszystkich, którzy cierpią ze względu na swoje przekonania religijne, czy swoje myśli, bo to tak można by szerzej rozciągnąć, ale głównie zajmujemy się sprawą chrześcijan. Co robić, żeby nieść im pomoc, żeby okazać pewną solidarność, okazać solidarność ducha nawet tam, gdzie nie można niczego zmienić, żeby też w świadomości tych osób, czy tych krajów, gdzie osób żyjących w tych krajach, gdzie takie restrykcje i prześladowania są, żeby oni czuli, że można powiedzieć, że ich życie oddawane, tracone, nie jest zmarnowane, bo to też jest bardzo ważny motyw. Nie? I z tego, co myśmy rozmawiali, nie? To pierwsze jest ważna jest informacja, chyba o tym otrzymamy tak więcej takich danych, żeby sobie lepiej co do tego ewenementu, co do tego faktu, co się dzieje na świecie, zdawać sobie sprawę, bo nie zawsze jesteśmy informowani przez media. Następnie druga rzecz to jest to wszystko, co jest związane z tym, co wspomniałem, solidarnością, modlitwą, duchowym wsparciem. I wreszcie to, co może być też tam, gdzie to jest do zrobienia, niesienie także pomocy materialnej, finansowej, pomocy dyplomatycznej, pomocy takich wszystkich, wykorzystania takich wszystkich środków, które mogą ulżyć losowi tych, którzy są dyskryminowani z powodu wiary. To jest jedna dziedzina, można powiedzieć, niesienie pomocy tym osobom. A druga, już ta, o której wspomniałem, pytanie, które sobie musimy stawiać my tutaj, którzy dzisiaj cieszymy się wolnością. Przeżyliśmy pewne dziesięciolecia, w których wyznawanie wiary chrześcijańskiej czy przynależność do Kościoła była niechętnie widziana. Wiele osób z tego powodu też cierpiało. Wiele było manipulowanych. Wiele było wprowadzonych w takie życie, które musiało być życiem podwójnym i tak dalej, czyli pamiętamy też to, że to na naszym terenie, w naszym życiu, w naszym społeczeństwie się działo. W czasach powojennych były też inne sytuacje, w czasach okupacji i tak dalej, to też niejednokrotnie z powodu wiary katolickiej też ludzie, czy innych przekonań religijnych cierpieli. Wobec tego my, którzy dzisiaj cieszymy się wolnością, musimy sobie też stawiać pytanie, mamy czas, w którym możemy oddychać tą wolnością i dlatego powinniśmy nieść pomoc innym, ale z drugiej strony musimy też się pytać, to, że my dzisiaj cieszymy się wolnością religijną, to jest pewien dar, z którego możemy korzystać, ale musimy też wiedzieć, że gdzieś zawsze będzie od nas wymagane jakieś dawanie świadectwa związane z krzyżem, związane z pewnym ograniczeniem, związane z pewnym także upokorzeniem w tym społeczeństwie, które cieszy się wolnością. Dlatego, że krzyż będzie zawsze znakiem sprzeciwu. I też ta świadomość, nie, tych prześladowań krwawych, które się dzieją gdzie indziej, pomoże też nam lepiej odnajdywać swoje miejsce w naszej społeczności, która się cieszy taką wolnością, że czasem się przejawia, ona przeradza się w pewną swawolę i w pewne osobiste doświadczenia prześladowania z powodu wiary, czy wyśmiania, wykpienia i tak dalej. Więc myślę, to będzie stanowić naszą rozmowę. Ja tylko wprowadziłem, teraz bardziej zostawiam głos czcigodnym naszym gościom, księżom. Ja się tylko prawdopodobnie raz po raz włączę, jak pozwolicie, a wy opowiedzcie to, co jest przedmiotem waszej pracy i waszego świadectwa.
Dziękuję. Ksiądz biskup zwrócił uwagę na bardzo istotne kwestie, które się wiążą z tym tematem. Mianowicie, oczywiście Jezus nigdy nie obiecywał swoim uczniom i uczennicom łatwego życia. Mówi uczciwie, otwarcie, że krzyż będzie wpisany. Jest wpisany w wielu wypadkach w życie chrześcijanina i to jest sprawa oczywista. Niemniej jednak musimy mieć też świadomość tego, że chrześcijanie to nie są osoby, które szukają cierpienia na siłę, czy się jak gdyby poddają. Wiemy, że Kościół nauczał, mamy prawo do obrony adekwatnej do ataku. Może króciutko tylko przypomnę dla może niektórych osób już znane fakty, bo tak jak ksiądz biskup wspomniał, co trzy minuty, bo to przemawia, ginie jeden chrześcijanin za wiarę. To są bardzo ostroszne statystyki, co nam daje 170 tysięcy rocznie. Oczywiście ta geografia prześladowań się rozkłada różnie. Mamy to zostało wspomniane we wprowadzeniu, takie kraje jak chociażby niektóre kraje europejskie, gdzie zaczynamy mieć obawę, że ta wolność źle wykorzystana, bo wiemy, że z wolności też trzeba mądrze korzystać, ona jest nam dana i zadana, i też pojawiają się takie pewne niepokojące symptomy, jak usuwanie krzyża, jak wyśmiewanie postaw religijnych. To są te początkowe jak gdyby etapy sądowania, jak daleko można się posunąć po sytuacje ekstremalne, gdzie dochodzi do krzyżowań chrześcijan. Myślę, że warto sobie też przypomnieć i powiedzieć tę prawdę taką oczywistą, że dopóki jesteśmy wiarygodnymi, autentycznymi uczniami Chrystusa, jesteśmy w stanie zarażać. To ziarno musi umrzeć, żeby wydało plony. I myślę, że czasami możemy pytać o sens takiego cierpienia. Tutaj z odpowiedzią, czy z takim świadectwem życia przychodzi nam stan chociażby Orissa w Indiach, gdzie arcybiskup Chinnath, który był u nas w Polsce gościem podczas pierwszego dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, przypomniał nam takie dwa fakty, czy dwie możliwości, bo wiadomo, że jeśli jesteśmy atakowani, to możemy odpowiadać agresją tym samym. My jako chrześcijanie staramy się bronić, nie atakować, czy nie oddawać cios za cios, bo jako przykład podam, że nie tylko chrześcijanie w Indiach byli mordowani, bo muzułmanie również, za przyzwoleniem policji, wojska, które nie reagowało, miało nakaz czy rozkaz niereagowania. 2000 muzułmanów zostało zamordowanych w czasie jednej nocy. Efekt był taki, że był odwet, były zamachy bombowe na pociąg, na inne miejsca, gdzie gromadzili się Hindusi, ginęło ich o wiele więcej. Chrześcijanie natomiast stosowali zasadę obrony, ucieczki, z tym, że ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale po co taka ofiara, po co taka postawa? I okazuje się, że ta ofiara i taka postawa ma sens, bo jeśli my dobrze przeżywamy naszą wiarę, co jest dzisiaj trudnym zadaniem, również tutaj w tych krajach, gdzie mamy wolność, to potrafimy zarażać innych. Arcybiskup wspomniał, że świadectwo i ta krew męczenników przyniosła taki owoc, że bardzo wiele osób, które przyglądało się do tej spory obojętnie Kościołowi, przychodziło, prosiło o chrzest, widząc, że w tej wierze, w tej religii jest coś, co pozwala człowiekowi na danie największej ofiary, mianowicie swojego życia. Także to są te, myślę, wątki, które warto, żebyśmy sobie, korzystając z tej wolności, czasami może nie najlepiej, również i tutaj postawili to pytanie, czy my, mając tę wolność, mając możliwość wyznawania wiary, umiemy z tej wolności korzystać.
Jedna uwaga, myślę, że która rozszerzy nam pierwszy SMS od słuchaczy. Czasem, kiedy myślę o pierwszych wiekach Kościoła, chce mi się płakać, że zginęło tylu ludzi tylko dlatego, że wierzyli w coś innego niż reszta. I wtedy się przyznać, że dopiero niedawno dowiedziałam się o tym, że jeszcze teraz ludzie giną za Jezusa. To takie bolesne, że nas to w ogóle nie interesuje. Chciałabym, żeby ludzie pamiętali o swoich prześladowanych braciach. Przecież nas to może kiedyś dotyczyć. Czasem już teraz wierzący są wyśmiewani za chodzenie do kościoła albo za poglądy. Sama tego doświadczyłam od koleżanki i nam bardzo, bardzo bolało. Ja myślę, że tutaj jest takie nawiązanie do tych wieków pierwszych, bo nam się wydaje, że właściwie za wiarę ginęli tylko i wyłącznie pierwsi chrześcijanie. Zresztą ja ostatnio gdzieś spotkałem się z taką próbą interpretacji, że to w ogóle wymysł, że chrześcijanie nie ginęli za czasów starożytnych, że to tylko i wyłącznie propagandowy chwyt kościoła z XVII wieku. Ktoś taką tezę postawił w jakimś parapublicystycznym programie. Ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, że nam się wydaje, że rzeczy męczeństwo to jest rzecz dotycząca średniowiecza, czasów starożytnych. A z drugiej strony, tak jak dzisiaj ksiądz opowiadał w czasie tego spotkania, choćby nawet w sytuacji właśnie w Indiach, żywcem stanęła mi przed oczyma, i to myślę, że nie wiem, czy ksiądz biskup też miał takie skojarzenie, sytuacja naszych unitów w XIX wieku. Oni też uciekali do lasu, oni też gdzieś szukali po grobach, spowiadali się. I dla nas te przykłady po latach przemawiają, a nie potrafi przemówić współczesność. Kompletnie. I teraz pytanie brzmi, dlaczego współczesność, czy my jesteśmy aż tak bardzo już znieczuleni tym ogromem zła, który się wylewa z różnych miejsc, czy też to, że my po prostu tymi sprawami się nie interesujemy, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, że media o tym nie opowiadają, że politycy o tym nie wiedzą, ale nas to tak naprawdę nie interesuje, księże biskupie.
Jest tak, coś w tym jest, że nas mało interesuje. My jesteśmy dzisiaj ze względu na cały styl życia tak bardzo skoncentrowani na tym, co dla nas dzisiaj bezpośrednio jest korzystne, że to, co wychodzi jakby poza ten bezpośredni interes, jest mało dostępne, nie, do naszej psychiki, do jakiegoś wnętrza. Nas niewiele obchodzi. Oczywiście ja nie chcę tego uogólniać, bo jest bardzo wiele osób, które gdzieś dokonują głębokiej refleksji i chociażby fakt istnienia takiego dzieła, tej organizacji, nie, tutaj tej Kościołowi w potrzebie, pomoc Kościołowi w potrzebie, i fakt, że ta organizacja dzisiaj, znaczy założona w konkretnych warunkach, nie, i mające na celu tamte bezpośrednie zaradzanie w sytuacji powojennej, dzisiaj się rozwija i ma poparcie i dysponuje wielką, można powiedzieć, siłą i zarówno moralną, jak i finansową też, nie, bo to jest, trzeba sobie powiedzieć, ta organizacja może faktycznie nieść wieloraką pomoc. To znaczy, stoją za tym ludzie. Nie można więc powiedzieć, że nie ma takiej wrażliwości. Nie? Natomiast na pewno potrzeba pewnej głębokiej refleksji, takiej dokonanej poważnie, że to jest rzeczywistość, jakby powiedzieć, dotycząca człowieka także w jego wnętrzu. Gdzieś tutaj powinniśmy tak haczyć, nie? W taki sposób to przedstawiać, żeby człowiek współczesny został tym pociągnięty, zainteresowany. I myślę, że tego rodzaju spotkania, mówienie o faktach, nie, pokazanie pewnych obrazów, nie, spotkania, w których no, zostanie to wprost powiedziane, są dobrą okazją, żeby wzruszyć, żeby poruszyć.
Tutaj wchodzi taki może trochę prowokujący wątek, mianowicie część osób, na pewno nie wszyscy, jak ksiądz podkreślił, uciekają od tego tematu, bo jeśli wiem o czymś, stąd mówimy o informacji, jeśli rozpoznam pewną prawdę, to muszę zająć stanowisko wobec tego faktu. Czyli jeśli widzę, że mój siostra czy brat ginie, czy jest w jakiejś potrzebie, to ja muszę mu pomóc. Oczywiście ta pomoc może być różnoraka, poprzez wyrażenie mojej solidarności, poprzez modlitwę, poprzez zaangażowanie się w protest, poprzez, tak jak ksiądz biskup wspomniał, pomoc materialną. Może przy tej okazji wolno mi będzie podziękować księdzu biskupowi i diecezjanom, którzy przy okazji tej niedzieli solidarności z Kościołem prześladowanym przekazali swój grosz ofiarny. To jest ten trzeci etap, czy trzeci krok, którym idziemy. Także serdeczny Bóg zapłać w imieniu tych wszystkich, a wspieraliśmy konkretnie Indie i projekty, które tam Kościół robi. Także serdeczny Bóg zapłać za Państwa ofiarność i księżom za trud zbierania tychże pieniędzy i wpłaty. To są te trzy etapy. Czasami uciekamy od trudnych tematów, bo nie... Może nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak zareagować. Boimy się, że jak już się dowiemy, to musimy jakąś postawę zająć i tak czasami jest wygodniej schować się w swojej skorupce, bo to wymaga od nas konkretnej reakcji.
No, jest to oczywiście jeszcze SMS taki na gorąco. Prośba, żeby ksiądz dyrektor sobie zanotował, czy można się jakoś włączyć w pracę organizacji. To, na to pytanie będziemy zmierzać, bo będziemy dzisiaj, drodzy Państwo, sporo mówili właśnie, w jaki sposób możemy się włączyć, jak się nie dać. Natomiast ja nawiązując do tego wątku, o którym mówimy, teraz korzystając z obecności księdza Piotra, który 14 lat był w Kazachstanie, ksiądz przyjeżdżał tutaj do Polski, prawda? Spotykał się ksiądz z wiernymi w naszych parafiach. Nie miał ksiądz takiego wrażenia, że czasami ksiądz przyjeżdżał, opowiadał, wszyscy się wzruszali i potem był ten odruch serca, czasami odruch ręki, grosz większy na tą tacę czy do puszki, ale potem jak gdyby nie było tej kontynuacji. Jak to misjonarz przyjmuje?
Znaczy, mogę tylko się podzielić własnym doświadczeniem. Trudno mi powiedzieć, jak w ogóle to wygląda w Polsce, natomiast ja jako ksiądz przemyskiej diecezji, co roku będąc w Polsce, no byłem bardzo często zajęty różnymi zajęciami i spotkaniami. W związku z tym nie tak często dochodziło do jakichś składek, ewentualnie jakichś innych akcji. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że ludzie są bardzo życzliwi i samo hasło Kazachstan bardzo działało tak wzruszająco. Osoby, których spotykałem, bardzo się dzieliły tym, co miały. Także jestem bardzo wdzięczny wszystkim i też mogę skorzystać z okazji i podziękować wszystkim rodakom, którzy na właśnie hasło Kazachstan. Zaraz sobie to wyobrażali, jakieś stepy sobie wyobrażali, pełne śniegu, głodnych ludzi i tak dalej. Chociaż to też jest niecałkowita prawda o Kazachstanie. Ale to taki obraz jest, powiedzmy, jakoś utrwalony w mediach i w opinii polskiej. Także ja mogę powiedzieć tyle. Wieleśmy doświadczyli dobra, natomiast ja sądzę, że można by było to jeszcze więcej jakoś wykorzystywać w sensie jakichś programów, które byłyby kontynuowane. To często jest jakaś akcyjność w Polsce, ale no to kto jest winien temu? Trudno mi powiedzieć, bo to się często nie przekłada. Ludzie są gotowi się podzielić, natomiast nie ma takiej kontynuacji w organizacjach bardzo często. Nie? I to jest problem. Nie wiem, dlaczego tak to wygląda. No.
Ale to jest problem, załóżmy, nas, osób wiernych, czy to jest problem organizacyjny?
Organizacyjny, mi się wydaje. Jeśli chodzi o ofiarność Polaków, to jest wielka ofiarność. Nasza organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest tego świadectwem. To naprawdę jesteśmy pełni podziwu.
Ale wy, jako, tak jak Caritas, pracujecie non-stop. To nie jest tak, że macie jakieś tam, załóżmy, właśnie te programy, o którym tu ksiądz przed chwilą powiedział. Ale powiedział ksiądz też również na tym spotkaniu coś, co troszeczkę chyba wszystkich zaskoczyło, również księdza dyrektora zaskoczyło. Bo ksiądz powiedział, kiedy rozmawialiśmy o osobach prześladowanych i myśmy mówili bardzo wyraźnie o chrześcijanach, ksiądz powiedział, że nie wolno zapominać, że w zasadzie w tych wszystkich państwach jest problem, czy też w ogóle występuje problem osób prześladowanych. Ksiądz, nie wiem, patrzył to z perspektywy właśnie Kazachstanu. To jest doświadczenie księdza właśnie z pracy misyjnej, że należy upominać się o każdego prześladowanego.
Znaczy ja uważam, że bardzo ważny jest personalizm i szacunek do każdego człowieka, bez względu na wyznanie, na kolor skóry i tak dalej. Tak? I ja mogę powiedzieć tak, że do wspólnego mianownika jednak dochodzimy bardzo często na spotkaniach różnego rodzaju w Kazachstanie między innymi. I ten mianownik był taki, że wszyscy są prześladowani przez, w jaki sposób, przez administrację państwową, która nie rozumie religii i bardzo często przepisy religijne są interpretowane niewłaściwie, jako wrogie państwu na przykład, albo ograniczające prawa człowieka i tak dalej. Przykład chociażby adwentystów Dnia Siódmego, którzy świętują sobotę i dzieci w ten dzień nie chodziły do szkoły. I w związku z tym zostało naruszone prawo państwowe, obowiązek nauczania. Tak. I to był konflikt bardzo mocny, natomiast zapomniano o wolności religijnej i o tym, że na przykład Żydzi też cały czas szanują dzień sobotni, nie powinni wykonywać żadnych pracy, też się uczyć i pracować i o tym nikt właściwie nie mówi. Natomiast akurat na nich był silny atak i trzeba przyznać, że nikt się nie chciał wstawić, nie? Także w kontekście szerszym można powiedzieć, że jest mało zrozumienia tam, w tych krajach postsowieckich, całego tego systemu i subtelności związanych z religią. Bo są pewne przepisy wewnętrzne, pewne nakazy, rytuały i tego administracja nie rozumie. I oni by chcieli, żeby wszyscy właściwie albo nie wierzyli w Boga, albo wierzyli tak, jak państwo decyduje, powiedzmy. I to jest cały problem, nie? Taka unifikacja. Natomiast są właśnie te odrębności. I oni się tego też często boją, bo dochodzi nieraz do konfliktów religijnych i to jest kolejna jakby sprawa. W Kazachstanie wolność była, na razie jeszcze jest, myślę, że długo jeszcze będzie. Natomiast większość muzułmańska bardzo często chciałaby narzucić wszystkim swoją opcję. I w związku z tym bardzo niemile się widzi to, jak powiedzmy Kazachowie, czyli tak zwani tradycyjni muzułmanie, często w ogóle nie praktykujący, przechodzą do jakichś wyznań chrześcijańskich. I teraz, jeśli pomyślimy, co by w Polsce się działo, gdyby na przykład tak zwany typowy Polak, katolik, przeszedł na przykład do islamu, no to też będzie to reakcja dość burzliwa.
No,
tak?
Znaczy, no nie wiem, generalnie
nic się nie dzieje.
Praktyka wskazuje,
że wiele naszych dziewczyn przecież wyszło za Arabów i...
Ale generalnie nawet, mówię, zamieszkiwane pojawiają się, przecież mamy pod Mińskiem małżeństwo hasyckie, Żydów hasyckich, ale takich autentycznie prawdziwych i tak dalej. Oni przyjechali gdzieś ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Oczywiście wszyscy patrzyli na nich jak dziwolągi, ale dziś ci ludzie nie ponoszą z tego powodu, że są hasydami, że są ortodoksyjnymi Żydami, jakichkolwiek Oni zostali tam zaakceptowani.
No, też... Ksiądz mówi o czym, gdyby ktoś z wiary katolickiej, tutaj tradycyjnie, będąc Polakiem i tak dalej, przechodził na
wyznanie... że dziś byłoby to... Nie wiem, ale chyba to jest bardziej, że tak powiem, założenie medialne, że byłby to problem.
Proszę zauważyć na statystyki, ile mamy różnych sekt w Polsce i raczej nie widzimy z tego problemu. Ja myślę, że Polska przecież historycznie ujmując była zawsze krajem bardzo tolerancyjnym. Myśmy nie mieli jakichś wyjątkowych wojen.
No to przypomnijmy, że w Polsce nie zapłonął ani jeden stos.
Porównajmy chociażby Niemcy w tym kontekście, prawda? To jest jedna sprawa. Natomiast tutaj wracając, czy odbijając piłeczkę do pana Grzegorza, mnie nie chodzi o to, że my, bo dla każdy człowiek ma godność, bo jest stworzeniem Bożym, jest stworzone obraz i podobieństwo Boże i o każdego człowieka i prawo i życie się trzeba upominać. Natomiast ja uważam, że powinniśmy się też trzymać tego, na czym my się znamy, bo jeśli chodzi o wolność religijną, to są raporty na temat wolności religijnej, prawda? Wydaje to rząd Stanów Zjednoczonych, wydaje to ONZ, organizacje międzynarodowe, które się tym zajmują i one się zajmują każdymi wyznaniami, czy każdą religią, powiedzmy. Natomiast my jako...
Ale to przy tych, no, bo ksiądz ma doświadczenie, czy w tych raportach pokazują się te rzeczy, które wy opisujecie w swoich, czyli na przykład odnośnie chrześcijan, czy to jest tak w ogóle wrzucone do jednego
pola? To jest generalnie. Pola? Natomiast my jako organizacja katolicka, nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, może za mało, żeśmy to podkreślili. Proszę sobie wyobrazić, to jest pewna opatrzność czuwa, można powiedzieć, bo księża biskupi w Częstochowie zatwierdzili drugą niedzielę listopada jako dzień modlitwy i solidarności z Kościołem prześladowanym. Jest to od wielu lat w kościele przez protestantów Dzień Solidarności i Modlitwy za Kościół Prześladowany. Przecież myśmy na konferencji prasowej w konferencji episkopatu mieli pastora kościoła protestanckiego i my razem to robimy, bo oni jako wspólnota 100-tysięczna w Polsce nie będą mieli żadnego głosu. Także tym mamy od razu też ten wymiar ekumeniczny. My nie mówimy tylko o katolikach, tylko mówimy o chrześcijanach. Natomiast zostawiamy Żydom ich problemy, zostawiamy muzułmanom ich problemy, tylko mówimy o tym, co, na czym my się znamy i co jest dla nas najważniejsze. Natomiast są inne organizacje, które tą problematyką się zajmują. I to nie jest tak, że nam jest obojętne jakieś życie każdego innego człowieka. Tak jak mówię, każdy człowiek ma swoją godność i dbamy o te podstawowe prawa. Natomiast nie chcemy przekraczać kompetencji, bo to nie jest nasza działka.
Ja zapytam, jeszcze nawiązując do tego naszego dzisiejszego spotkania, będziemy się jeszcze wielokrotnie odwoływać. Ja wiem, że nasi słuchacze są ubości, bo nie byli świadkami zarówno wymiany poglądów i pytań, które tam padały, ale takie pytanie, które nie padło, a chyba ono się gdzieś tam pod spodem przewijało. Czy, i tutaj prośba i do księdza biskupa, i do księży dyrektorów, czy nie jest tak przypadkiem, że słabość jak gdyby chrześcijan polega na tym, że właściwie nie występujemy jako jedna religia w tych sprawach, znaczy w obronach naszych współbraci, że jesteśmy zbytnio podzieleni, że oddzielnie prawosławni jak gdyby o siebie walczą, oddzielnie katolicy, oddzielnie koptowie, oddzielnie jeszcze wyznania protestanckie.
Myślę, że Polska akurat tu możemy się chyba postawić jako przykład chociażby z tym Dniem Solidarności. Mamy i kościół, i kościoły protestanckie, i kościół katolicki mówi jednym głosem i to było w obecności sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, więc myślę, że mamy też wymiar ekumeniczny ładnie postawiony. Mówimy o chrześcijanach, nie mówimy tylko o katolikach, prawda? Tak jest, niestety tak się składa, że protestantów jest więcej mordowanych niż chrześcijan, czasami ze względu...
Niż katolików,
przepraszam. No, czasami ze względu na ich metodę pracy, powiedzmy, więc, bo katolicy, jak zakładają misję, to tutaj ksiądz Piotr będzie lepszym ekspertem, ale starają się też dbać o struktury, budują parafię wokół całą strukturę, starają się ją utrzymać na ile mogą. Natomiast niektóre kościoły protestanckie robią takie jak gdyby marsze chrzcielne, że wpadną do jakiejś miejscowości, ochrzczą wszystkich i sprawa załatwiona, prawda?
I znikają.
Więc to są też czasami problemy, bo ci ludzie zostali ochrzczeni, zafascynowani przez jakiś moment, natomiast później nie ma tej kontynuacji. Kościół katolicki raczej popatrzmy na misję, czy na historię misji, zawsze starał się tych ludzi jakoś zaangażować, otoczyć opieką, czy poprzez edukację, czy poprzez opiekę medyczną. To jest w naturze Kościoła przecież, żeby dać temu człowiekowi też to życie doczesne, też zadbać o nie.
Ja sobie pozwolę nie zgodzić się z moim dyrektorem, moim szefem, dlatego że jednak ja bym powiedział, że powinniśmy się bardzo dużo uczyć u wspólnot protestanckich. Nie mogę mówić o całym Kościele, nie mogę, w całym świecie też, nie? Ale właśnie to moje doświadczenie sprawiło, że byłem pełen podziwu dla pracy protestanckich pastorów, szczególnie prezbiterianów i metodystów na przykład, nie? To byli ludzie, którzy zaczynali od zera. Nasza sytuacja była trochę lepsza, bo były wspólnoty katolickie, byli Niemcy, byli Polacy, bardzo mało, ale byli, tak?
Tradycyjnie te, tak, które były tam z,
a tam nie było, tam nie było nikogo. Nie było nikogo. I oni przyjeżdżali i w tym samym czasie, co my, osiągali znacznie lepsze rezultaty. Czyli trochę inna metoda. Natomiast na pewno oni są mniej skrępowani, bo Kościół katolicki to jest poważna instytucja, tak to nazwijmy. To jest Rzym, czy to jest papież. Są pewne zasady regulujące nasze poczynania i tak dalej, ale bardzo często my dźwigamy ten ciężar i nieraz mamy takie trochę ograniczone pole manewru jakby, tak? Bo my sobie zdajemy z tego sprawę, że na przykład my nie możemy pójść i mówić prawosławnym, że chodźcie do nas, bo jesteśmy lepsi. Oni to robią, to nie jest problem.
I oni nie są oskarżani o prozelityzm.
Tak, a Kościół tego nie robi, tak jest oskarżany oczywiście, najczęściej.
Kościół katolicki.
Tak, katolicy. Także my pewne sprawy mamy trudniejsze jakby. Natomiast ja bardzo podziwiałem ich działalność, dlatego że są bardzo zaangażowani socjalnie. To zawsze jest pomoc jakaś taka charytatywna i bardzo konkretna, bym powiedział, tak? I też to jest ciekawe, że
szybciej... Chcę odpowiedzieć, że stoją za nim większe pieniądze?
Nie. Tylko ja chcę skończyć. To jest coś ciekawego bardzo, nie? U nas struktura sprawia, hierarchiczna, sprawia, że dość trudno o szybką reakcję, powiedzmy, nie? Sytuacja się bardzo szybko zmienia na miejscu. I nieraz trzeba prosić, to jest ksiądz taki jak ja, muszę napisać do na przykład organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz biskup musi to zatwierdzić, to potem zostanie skierowane do centrali, to zostanie rozpatrzone na takim gremium, powiedzmy, i minie pół roku, ewentualnie rok, i jak dostanę te pieniądze, to się okaże, że nie mogę tego już kupić, powiedzmy, no bo się zmieniła sytuacja, już ceny są inne i tak dalej. Jest trochę inaczej u protestantów. Wiem, bo spotykaliśmy się regularnie, to też w ramach takiego ekumenizmu. Ciekawa rzecz. Oni sami biorą udział, pastorowie biorą udział w takich spotkaniach ogólnych i tam jest na takiej konferencji podejmowana decyzja, że na przykład w tym roku pomagają, czyli na następny rok pomagają konkretnemu miastu, konkretnej parafii, wspólnocie, i idą dość duże pieniądze, powiedzmy w takiej skali, no naszej skali, tak? Ale jest efekt. U nas to się rozciąga. Myśmy budowali kościół w ciągu 5 lat i tak trochę, to też dobrze, bo nie trzeba jakichś prezentów robić, natomiast ludziom tam mieszkającym. Natomiast to się nie przekłada na jakiś taki wizerunek, że o, to jest silna wspólnota. To jest taka słabość. Powolutku to wszystko idzie. Może to naturalnym jakby etapem. Natomiast u nich to jest inaczej, nie? I ja nie wiem, to chodzi o jakąś dyskusję, powiedzmy. To nie chodzi, że my mamy gorzej, oni mają lepiej. Tylko mogę jedno powiedzieć. Na przykład chór, który przyjeżdżał z Niemiec do tych wspólnot protestanckich kilkakrotnie, różne chóry, tak? To widać było i z Ameryki przyjeżdżali. Ja nie myślę, że wspólnoty protestanckie są bogatsze od nas. Natomiast są bardziej jakby zespolone. Czyli jest jakaś solidarność, jest jakiś duch misyjny, bym tak to powiedział. W Kościele katolickim, tak się też mi wydaje osobiście, to wszystko już jest utartymi drogami jest prowadzone i w związku z tym no jakby ciężko jest coś nowego stworzyć, tak? Mamy własne potrzeby, szczególnie teraz w Polsce po okresie komunistycznym. Każdy ksiądz jak stara, tak pracuje, stara się zrobić wiele. Ludzie też są zaangażowani. Natomiast mi się tak wydaje, że może brak informacji, może też to, że...
Chcesz powiedzieć, że brakuje nam tutaj w Polsce w tej chwili ducha misyjnego, tak?
Nie,
po prostu
duch misyjny
jest.
Takiej
świadomości, że gdzieś tam są...
Nie, to nie chodzi o ducha misyjnego. Duch misyjny jest, natomiast jest problem taki, że nie zawsze to, jak my pomagamy tutaj będąc w kraju, akurat ta forma pomocy jest tam potrzebna. Oprócz modlitwy i jakichś tam konkretnych rzeczy, trzeba by było więcej się pytać może misjonarzy, co jest im potrzebne, a nie ustalić sobie, że my właśnie mamy taki budżet, mamy takie zadania, mamy takie cele na przykład i wam to oferujemy. Nie mieścicie się w tym, no to trudno, przepraszamy, no zwracajcie się do innych organizacji. A do kogo się zwracać? Nie? Także to jest jeszcze taka dość ciekawa. I to tak tylko może jako głos, żeby to trochę ożywić. Nie takie wszystko to proste.
Ja zostawię, żeby odpowiedzieć księdzu biskupowi.
Znaczy, ja nie znam tych warunków.
Znaczy, ja tutaj pozwolę sobie odpowiedzieć na parę wątków, bo
ksiądz biskup się odbijać między sobą.
Ksiądz biskup się zgodzi, bo jako beneficjent powiedzmy tej pomocy, ja do niedawna powiedzmy jako ten, który w jakiś sposób staramy się pomagać. Więc po pierwsze kościołów protestanckich jest kilkaset, to jest pierwsza sprawa i są takie kościoły, które nie budują struktur. Arcybiskup Cinat chociażby nam opowiadał o tym problemie, więc tutaj pozwolę sobie uzupełnić tę wiadomość. Natomiast oczywiście, jak rozmawiamy z pastorem Wilkoszem chociażby, to tutaj oni mają to, czego nam brakuje chociażby, świetną informację, wymianę tego, co się dzieje na świecie. Na przykład my korzystamy z ich materiałów filmowych, zdjęć i tak dalej. Także tutaj można im pozazdrościć. Natomiast powiem tak, z całym szacunkiem do Kazachstanu i wspaniałych misjonarzy tam, którzy tam pracują, bywają też inne doświadczenia, bo to, co ksiądz biskup dzisiaj w innym kontekście mówił, że czasami Kościoła warto posłuchać, bo nie szukamy swojego ja, tylko każdy biskup diecezjalny, my idziemy na taką zasadą pomocy, że tą osobą, która wie, co w diecezji jest najbardziej potrzebny, jest biskup diecezjalny, bo po to został tam ustanowiony. I po to jest między innymi, żeby koordynować różne zapędy księży, bo ksiądz biskup doskonale wie, pracuje z diecezji, że czasami ta szczerość, pobożność księży wymaga czasami drobnej albo silniejszej korekty.
Czasem też misjonarze, którzy są wyjechali na zewnątrz, zbierają pieniądze i potem jest to bardzo różne z realizacją tych dzieł na miejscu. To jest też bardzo...
Tak, i na przykład księża biskupi niektórzy uważają, że to, co denerwuje misjonarza, ja mogę zrozumieć, bo jeśli ktoś na miejscu ma jakąś okazję, co tak zwaną, bo jak są kraje, gdzie przecież bodajże w Kazachstanie kupowaliśmy chyba miejsce pod, finansowaliśmy zakup miejsca pod nuncjaturę. To z tego, co ja pamiętam, to wtedy były kilkakrotnie tańsze miejsca. Natomiast po kilku tam latach to rosło niesamowicie, także to było nie do zapłacenia. Ponieważ nuncjusz miał dobre kontakty z prezydentem, więc akurat można było to sfinansować. Byliśmy w stanie to zrobić. Są takie sytuacje, się zgodzę. Natomiast porządek pościele też musi być, bo co denerwuje misjonarza, beneficjenta, że musi napisać prośbę, że biskup musi to potwierdzić, że wyrazić zgodę, czy swoim podpisem zaakceptować i potem zaakceptować rozliczenie. Ale mamy dzięki temu to, że nie mamy zmalwersowanych tych pieniędzy, bo są takie sytuacje i tutaj nie chcę tam kraju wymieniać czy innych sytuacji, że w skrajnych przypadkach mamy takich wędrowców, zbieraczy, którzy pół roku czy więcej czasu spędzają na zbieraniu i wtedy to zostaje pytanie o sens pracy misyjnej.
Ja muszę bronić misjonarzy. Tu nie chodzi o to, że nie chcemy porządku. Chodzi o co innego. Chodzi o procedury, które są potrzebne, ale one są za długo rozciągnięte raz w czasie, co sprawia, że uciekają nam takie właśnie możliwości. Gdyby każdy ksiądz misjonarz był nuncjuszem, to pewno by też inaczej z nim rozmawiano. Natomiast jeśli ktoś jest prostym księdzem, to ma pewne problemy, bo nie zna prezydenta organizacji takiej czy innej i jest tak, jak jest. Także to jest temat taki, no dość powiedzmy, wielowątkowy, bym powiedział.
Nie, bo ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz też w Moskwie miał tego typu rzeczy. To była bardzo znana postać i jest. Tak. I też nie dostał wszystkich pieniędzy. Także to nie jest tak, że no prosty misjonarz nie dostaje, arcybiskup dostaje wszystko. Nie,
natomiast
nie.
To ja się z księdzem Piotrem z jedną rzeczą nie zgodzę, bo z kolei ja mam przykład naszego serdecznego przyjaciela księdza Tomka Dudy, który w Boliwii bólu opowiada, że właśnie
akurat
jest problem.
Akurat przyniósł trochę mojego kolegi z roku, z rocznika święcy, księdza Tomka Struzika.
Natomiast tutaj będziemy oczywiście apelowali o pomoc Kisiennot w utrzymaniu internatu, który prowadzi dla dziewcząt. Natomiast i on opowiada właśnie różne ciekawe historie, również właśnie z udziałem tych misjonarzy protestanckich, którzy wpadają tam, tak jak tutaj ksiądz dyrektor mówił, chrzczą i tak dalej.
Jest 300 kościołów.
Totalna radosna twórczość, potem wyjeżdżają, nie ma żadnej odpowiedzialności. Wy natomiast budujecie być może powoli, ale chyba jednak mimo wszystko ta struktura kościoła katolickiego daje pewne poczucie bezpieczeństwa.
Nie, ale tutaj może dopowiedzmy, że kościół protestancki jest ponad 300, więc Piotr mógł mieć do czynienia z innymi niż te, o których mówił chociażby arcybiskup Cinat czy ksiądz Tomasz. Także tutaj mówię, chodzi o to, że są różne kościoły.
Nie oprócz wszystkie. Tego, jeśli mogę się wtrącić, to też dużo zależy od konkretnego pastora, nie? Tam, tak, to więcej zależy tam właśnie w tych kościołach niż w naszym kościele, dlatego że zawsze jest ksiądz biskup nad nami. Tam jest więcej swobody. Natomiast ja bym powiedział też tyle, że oni są bardzo często naiwni. To szczególnie na przykład jak ta kwestia wynikła z Koreańczykami, którzy gdzieś tam pojechali chyba do Iraku czy do Iranu i tam w Pakistanie byli też, nie? W Afganistanie też byli.
Tak, ratowano ich.
Tak. To jest taka jakby neoficka gotowość głoszenia Ewangelii. Oni są bardzo oddani, są pewne ruchy wykorzystujące młodych ludzi bardzo często, takich jakby oazowiczów naszych. I potem też brak odpowiedzialności dla tych ludzi. To jest problem. Natomiast tych, których ja spotykałem i którzy się naprawdę przyjęli, sprawdzili w sumie w trudnych warunkach, no to naprawdę prowadzili bardzo rozsądnie i no, kapitalnie bym powiedział, naprawdę. Można się było wiele uczyć u nich. I pod tym względem to ja miałem kompleksy. Nie dlatego, że nam nikt nie pomagał, bo nam pomagało Kirchenot, że pomoc w kosiej potrzebie. Ja sam skorzystałem kilkakrotnie z pomocy, myśmy kupowali samochody. Także tutaj nie mogę tego nie powiedzieć. Gdyby nie ta organizacja, to byśmy też nie kupili budynku, który potem był przygotowany, powiedzmy, do centrum parafialnego i kościoła i tak dalej. Tylko to, co ja mówiłem, to chodziło o pewną szybkość reakcji, która jest akurat dostrzegalna w tych wspólnotach protestanckich. Mhm. U nas to było troszkę tak opóźnione. No i to nikt nie jest winny, tylko to są pewne fakty, które sprawiają potem, że no, ciężko jest coś zrobić i to w miarę za małe pieniądze, tak bym powiedział. Dlatego, że jeśli protestanci kupywali coś na przykład za 10 tysięcy, to myśmy już kupywali za 30 tysięcy. Bo się nie dało. I to, to jest winny. No trudno powiedzieć, kto jest winny.
No. Nie, no zostawmy kwestię winy. Tak. To tak na jako wykuwoli przyrodnika pytanie. Nie wiem, kto na nie odpowie. Jak prawosławny wierny przychodzi na łono kościoła katolickiego, to się nawraca. A jak katolik rzymsko, no chyba nie rzymskokatolicki, ale rzymski katolik, przychodzi na prawosławie, to jak to nazwać? Takie pytanie padło.
Musimy wyjść po prostu od definicji Kościoła. No mamy Kościół ten chrystusowy, idealny. Mamy przecież notę, czyli przymioty Kościoła prawdziwego, chrystusowego i według teologii, proszę księdza biskupa o korektę, jeśli błądzę, mamy tutaj urząd nauczycielski na miejscu. To łatwiej. Najbliżej tego Kościoła idealnego jest Kościół rzymskokatolicki. No myśmy...
Mówimy tak się z katolickim Radiu Podlasie, tak?
Tak, tak. I stąd może jest ten problem. No.
Znaczy, jeśli ja mogę się wtrącić, przepraszam, potem w ksiądz biskup będzie tutaj się korygował nasze błędy, czy moje błędy ewentualne. Czy ja bym powiedział tak, chrześcijaństwo to jednak to jest jedna religia, tak? Więc ciężko wam mówić o nawracaniu. Nawracaniu do kogo ewentualnie? Bo wierzymy w tego samego Pana Boga. I tu trzeba chyba oddzielić.
Chyba mówimy nawet w potocznym języku o przechodzeniu z kościoła
do kościoła.
Słowo nawracanie nie jest...
Nie pasuje zupełnie tutaj.
To znaczy tam by trzeba dowiedzieć się, co ten słuchacz czy słuchaczka miał na myśli, czy rzeczywiście takie sformułowanie on sobie wyobraża, czy faktycznie z takim się spotyka i tak dalej, bo tam, gdzie jest wiara i gdzie jest uznany chrzest między tymi wyznaniami chrześcijańskimi, gdzie jest chrzest, to nie ma powtórnego chrztu, więc tego nie można powiedzieć, nie można mówić o nawróceniu w takim przypadku, o nawróceniu w kategoriach wejścia w wiarę chrześcijańską. Natomiast nawrócenie, takim jakim my używamy w znaczeniu potocznym, codziennym, to ja też się codziennie nawracam wiele razy. Nie? Teraz jeśli chodzi o przejście z jednego wyznania na drugie, to właśnie użyć lepiej słowa przejście, czy wchodzenie w jedność w takim kościele, nie? Bo to jest problem też jedności i uznania wspólnoty, nie?
Do której tylko się zwróćmy uwagę, że przecież katolicy, rzymscy katolicy, którzy nie mają możliwości korzystania z posługi swoich księży, mają prawo korzystania z sakramentów w kościele prawosławnym. Oczywiście w drugą stronę nie ma tego otwarcia, bo kościół prawosławny nie zawsze jest tak otwarty. No tutaj gdyby nie aspekt polityczny, myślę, byłoby łatwiej. O wiele
dobrze,
łatwiej.
Ja mam takiego króciutkiego pytanie. Jaka jest skala w tej chwili w tym problemie, znaczy czy w ogóle istnieje taki raport i taki punkt w raporcie konflikty w samym łonie chrześcijan? Czy to jest na dzień dzisiejszy również problem, który daje się zdefiniować i opisać?
Myślę, że poza jakimiś tam incydentalnymi przypadkami, które na pewno się zdarzają, to tu, jak ksiądz Piotr wspomniał, to zależy od po prostu osób konkretnych, mm-hmm. które są. Nie mamy jako takich danych. Problemy dotyczą bardziej konfliktu na tle międzyreligijnym. Mhm. Natomiast my tutaj w raporcie opisujemy zarówno śmierci rzymskich katolików, jak i przedstawicieli różnych kościołów protestanckich.
Natomiast ja myślę, że tu ksiądz Piotr pewnie by podawał przykłady, że jednak administracyjnie preferowania pewnych, na przykład w przypadku Rosji, czy też krajów postsowieckich, że Kościół prawosławny, cerkiew jest preferowana przez państwo.
Tradycyjnie, no niestety, no tak to wygląda. Natomiast ja bym powiedział jeszcze na temat tego, coś mi tutaj tylko wspomina, do tego nawracania. Rzecz ciekawa. Jeśli katolik, ochrzczony w Kościele katolickim, chce zostać prawosławnym, to będzie powtórnie chrzczony. Bo Kościół prawosławny nie uznaje tego chrztu. Jeśli ochrzczony w Kościele prawosławnym przyjdzie do nas, to tylko składa wyznanie wiary i nie musi się chrzcić. Także tutaj jest też, myślę, ważna rzecz dla słuchaczy, mhm. żeby widzieć tę różnicę. My traktujemy współbraci i współsiostry prawosławnych za równych w Chrystusie Panu. To są nasi bracia i siostry. Trochę się spotykamy z takim niesprawiedliwym traktowaniem jednak z ich strony, w tym sensie, że dialog jest dość utrudniony z tego powodu, że nie ma symetrii. Jest to takie dość ciekawe. Nie wiem, jak w Polsce, być może jest inaczej. Natomiast tam to był problem i tak ta większość sprawiała, że było trudno. Natomiast ja bym chciał jeszcze też na tego, co pan powiedział, powiedzieć krótko. Był taki bardzo szanowany przez nas, to też dzięki świętej pamięci nuncjuszowi Olesiowi. Byliśmy w kontaktach z tym władyką prawosławnym. Chyba Włodzimierz miał na imię, jeśli dobrze pamiętam. On był w Aumacie biskupem, ordynariuszem. W bliskich relacjach. Były takie wspólne spotkania nawet. I co jest bardzo ciekawe, ten właśnie biskup prawosławny doskonale rozumiał, że sytuacja kościoła prawosławnego i katolickiego w Kazachstanie jest taka sama. Że na tym samym wózku jedziemy i musimy współpracować. Bo inaczej będzie Kościół Chrystusowy cierpiał, tak? Ludzie nie poznają Pana Jezusa. I to jest jakby główny problem, tak?
Czyli nieważne, czy będzie tak. W takim wyznaniu, czy w takim...
Święty Paweł się przypomina.
Właśnie tak jest. Ważne, żeby...
Jako może przykład zwróćmy uwagę na Białoruś. Czy ktoś z nas słyszał o konfliktach między Kościołem katolickim a prawosławnym Białorusi? Proszę zauważyć kardynała Świątka, który bardzo mądrą politykę prowadził właśnie w tym wydaniu, że jesteśmy Kościołem Chrystusowym, szanujmy się nawzajem. Tam nie było tego elementu politycznego, który jest w Wielkiej Rosji.
Dobrze, ponieważ mamy pół godziny jeszcze, a chyba najważniejszym wątkiem, do którego w tej audycji chcielibyśmy mocno wrócić i to ksiądz biskup w prowadzeniu mówił, to jest kwestia sposobu, w jaki możemy się my tu zaangażować. Z tej rozmowy, którą w tej chwili prowadzimy, jednoznacznie wynika, że po pierwsze musimy zacząć myśleć w kategoriach chrześcijaństwa jako wspólnoty. Że w tym przypadku, jeżeli mamy do czynienia zarówno z tymi prześladowaniami związanymi z zagrożeniem życia i zdrowia. Ale pamiętajmy również o innych szokujących danych, bo tutaj w tym raporcie to są dane dotyczące na przykład, że 300 milionów ludzi na globie ziemskim wśród tych 6 miliardów ma problemy z nauką, ze zdobywaniem pracy, tylko dlatego, że są chrześcijanami. To są właśnie i prześladowania, to jest kwestia również 150 milionów, jeśli dobrze pamiętam, którzy po prostu mają problemy polityczne. Więc, drodzy Państwo, to są olbrzymie skale problemów i teraz nie możemy, tutaj ta nasza rozmowa do tej pory zmierzała do takiej konkluzji, nie wiem, czy nam się ją udało Państwu przekazać, że przede wszystkim trzeba myśleć w kategoriach wspólnoty Kościoła Chrystusowego, że i przestać myśleć, a to jak prawosławnym, a to jak tam protestantom, a koptowie, którzy to są koptowie, bo myślę, że tutaj akurat Kościół koptyjski jest w tej trudnej sytuacji, bo przynajmniej nam w Polsce jest bardzo trudno sobie w ogóle znaleźć odniesienie do Kościoła koptyjskiego.
A to jest stary kościół. Mm-hmm.
I to trzeba po prostu, powiem prawdę powiedziawszy, pojechać czy do Ziemi Świętej i zobaczyć ich w miejscach świętych, czy też ci, którzy byli w Egipcie, bo tam mamy chyba największą wspólnotę w tej chwili koptyjską.
I najbardziej prześladowaną, przecież Parlament Europejski na skutek tych problemów podjął rezolucję w końcu.
A dla nas tutaj w Polsce troszeczkę to jest taka, no taki totalny, no nie chcę mówić orient, bo to może złe słowo, ale jest to jakoś takie kompletnie nierozpoznawalne. Koptowie, któż to są, Kościół Ormiański, jeszcze jesteśmy w stanie jakoś sobie tam to poukładać.
Czasami przy transmisji celebracji watykańskich widzimy właśnie w takich dość oryginalnych strojach liturgicznych księży, kardynałów czy biskupów, więc to są te kościoły reprezentowane, które utrzymują łączność z Rzymem. Więc zwróćmy uwagę...
Albo inne obrządki, które są katolickimi.
Tak. Także tutaj to wtedy je możemy zauważyć. Natomiast Koptowie, zwróćmy uwagę, że jeśli przejrzymy dzisiejsze podręczniki historii Egiptu, to my, nas historii uczono poprawnie. Wiemy, że były... Egipt to jest jedna ze starszych cywilizacji. Natomiast jeśli Państwo przyjrzycie się tym wydawanym współcześnie, to na dobrą sprawę dzisiejsze władze Egiptu, historię Egiptu rozpoczynają od momentu, kiedy tam zapanował islam. A przecież to są starożytne stolice kościoła katolickiego, piękne historie i tak dalej. Pamiętamy chociażby taki przykład z epidemią świńskiej grypy. Była bardzo lapidarna notatka i pewnie nikt z nas nie za bardzo zwrócił na nią uwagę, że w Egipcie wybito wszystkie świnie. Wiadomo, że muzułmanie nie są zainteresowani tym rodzajem mięsa, bo im religia zabrania. Natomiast właśnie w ten sposób chociażby prześladowano ekonomicznie Koptów, pozbawiając ich środków do życia. Dochodzi do bardzo trudnych sytuacji, gdzie młode dziewczęta są porywane, gwałcone, zmuszane do ślubu z muzułmanami. W ten sposób są, w cudzysłowie, nawracane. I to są bardzo trudne sytuacje, gdzie wymagają naszej reakcji. My jeździmy do Egiptu, coraz więcej Polaków, więc warto by było, jak jesteśmy już tam na urlopie, może nawet zapytać, gdzie jest jakiś kościół, czy chociażby go odwiedzić, żeby tym ludziom pokazać, dodać motywację, że Europejczycy nie jeżdżą tylko w wiadomym celu swoistego rodzaju wypoczynku do Egiptu, ale też pamiętają o tym, że są ludźmi wierzącymi.
Znaczy tu ksiądz poruszał mi się, że bardzo ważny problem, bo ja mam bardzo wielu znajomych, którzy jeżdżą do Egiptu. Znaczy w tej chwili składaliśmy akurat grupę do Ziemi Świętej. Ja nie mówię, że nie cieszyła się ten wyjazd, nie cieszy się olbrzymią zainteresowaniem i mnóstwo osób nie chciało na niego wyjechać. Mieliśmy bardzo ograniczoną ilość miejsc, bo akurat jedziemy w takim terminie, że jest problem troszeczkę z miejscami w samolotach. Natomiast bardzo wiele osób, zwłaszcza z tej grupy, którą wyjeżdżaliśmy w zeszłym roku, oni mówili, byliśmy w Ziemi Świętej przez 24 godziny. Bo akurat byliśmy w Egipcie przez 2 tygodnie i tam nas wsadzili z tego całego w przerwie między nurkowaniem w Morzu Czerwonym i tam załóżmy taplaniem się. Zawieźli nas pokazać Morze Martwe, żebyśmy sobie tutaj a przy okazji też my tam gdzieś tu czy tam byli. To jest to rzeczywiście problem również biur podróży, które tak organizują ten czas i ten wyjazd, że kompletnie tam się pomija. Jest owszem, jedzie się, ogląda się piramidy, ogląda się może jeszcze Luksor, jeszcze gdzieś się tam wpadnie w jakieś parę ruin pokażą, krokodyla też pokażą, ale żeby pokazać jakiekolwiek miejsce związane z historią chrześcijaństwa, to praktycznie w programach, ja przeglądałem programy tak ciekawości wyjazdów do Egiptu, nie ma.
Ale postawię pytanie, a kto zapytał? Ja miałem świadectwo przewodniczki, czy pani, która koordynowała ruch turystyczny na miejscu, która mówiła z zażenowaniem, że na chyba 300 turystów jedna osoba zapytała, czy jest tutaj w okolicach możliwość skorzystania w niedzielę z mszy świętej. Zapytajmy w biurach podróży, ile osób zamawiających, może to są setki, tysiące, pobyt w Egipcie, czy zapyta, czy jest taka możliwość.
Jeśli mogę się wtrącić, to wydaje mi się, że to nie tylko chodzi o Egipt, tylko bardzo często, ja się teraz biję sam w piersi, ale mówię w ten sposób, że Polak katolik tradycyjny, wyjeżdżając za granicę, zapomina o tym, że w niedzielę powinien jednak starać się do kościoła wstąpić, bo jest akurat na wypoczynku, tak? I to nieważne gdzie.
Urlop od Pana Boga.
Tak, i to jest rzecz ciekawa, dlatego że ja miałem takie doświadczenia też, byłem 14 lat w Kazachstanie, więc nie mogę o czym innym mówić. Jak przyjeżdżają na przykład Amerykanie, o których mamy takie swoiste wyobrażenie, nie? I jeśli chodzi o ich pobożność, to tak też różnie mówimy. Ale Amerykanie potrafili znaleźć na przykład naszą parafię w internecie, dzwonić gdzieś tam powiedzmy i znaleźć kościół, co było trudną rzeczą, mały kościół, taka kapliczka. Natomiast bardzo często Polacy przyjeżdżali, znali mnie osobiście na przykład i załatwiałem im hotele i katolicy oczywiście, tam różni pracownicy na przykład, również przemysłu naftowego. I o kościele nikt nie wspomniał nawet, czy o mszy świętej jakieś. I to rzecz ciekawa bardzo.
To, co ksiądz mówi, to jest chyba jednym z takich symptomów naszego katolicyzmu, że jest małe poczucie przynależności do wspólnoty. I wtedy, kiedy się jedzie gdzieś, wyjeżdża się tutaj i nie ma potrzeby wspólnoty. Ja sobie to jakoś sam załatwię. Natomiast byłoby dobrze właśnie budzić tę świadomość, że jadąc do innego kraju, jednym z elementów mojego normalnego przeżycia czasu jest to, że ja jako wierzący szukam relacji do tamtejszej, jeśli ona jest, wspólnoty wierzących, nie? Czy to będzie właśnie katolicka, czy ewentualnie nawet prawosławna, tak, czy protestancka, ewentualnie, gdzie bym mógł ja się spotkać z wyznawcami, którzy tam są, i w ten sposób, dokonując mojego urlopu, czy moich badań, czy moich takich, czy innych wycieczek i czegokolwiek, żebym miał relację do tamtej wspólnoty, która tam jest, wspólnoty wierzących. Tego chyba u nas brakuje. Mamy mocno rozwinięte poczucie indywidualnego, czy indywidualistycznego podejścia do Pana Boga i potem jak go tu zostawiam, to już tego Pana Boga ewentualnie biorę w mojej walizce i go tam mam, troszeczkę obrazowo, a nie potrzebuję wejścia w relację ze wspólnotą miejscową wierzących.
I chyba też, jeśli mogę się wtrącić, księże biskupie, to też chyba takie, ja mam własną parafię, to jest mój własny kościół, mam własne miejsce, powiedzmy tam w ławkach, nie? Czyli tam pod chórem, nieważne gdzie, i to jest obowiązek, a jak wyjeżdżam, to dziękuję.
Nie trzeba daleko, nie trzeba wcale daleko, bo wystarczy na weekend do Zakopanego i
też nie, no tam jestem niewierzący.
Szkoda godzinę, czy półtorej do kościoła, no nawet jeśli będą dzwonić pod nosem, to niekoniecznie.
To jest chyba też poniekąd jakieś dziedzictwo tych czasów komunistycznych jeszcze, które przeżywamy w ten właśnie sposób, że spychania religijności, wiary do sfery bardzo prywatnej, tego rozdwojenia na życie publiczne i życie i sferę prywatną, i to jest niestety chyba to złe dziedzictwo, że my wyjeżdżając na urlop, bo czasami wystarczy jedna osoba na ten autokar, która zapyta o możliwość pójścia do kościoła, i wtedy wszyscy nagle się budzą, a to ja też, prawda? Natomiast brakuje nam tego, ale to tutaj mówimy, no, do świadomości wiary i...
Ale to jest to, znaczy nie tylko świadomości wspólnoty, bo to jest ten pierwsza rzecz, o której powinniśmy myśleć. Ja to z swoim przykładem znowu. Mieliśmy bardzo fajnego kierowcę w Ziemi Świętej. Mohamed się miał na imię. Bardzo sympatyczny Arab i tak dalej. I gdzieś tam po 4 dniach, kiedy rozmawialiśmy i po jakiejś tam krótkiej rozmowie z nim, usłyszałem od naszego przewodnika, który mówi tak: nie łudź się. Ogłoszą dżihad, będzie pierwszy, który ci przyjdzie, wbije nóż w plecy. Nie będzie nawet cię pytał o to, że jest twoim w tej chwili przyjacielem. On ci może cię klepać, mówić do ciebie dear friend i tak dalej, ale on po prostu poderżnie ci gardło, jeżeli tylko przyjdzie taki nakaz religijny. I to we mnie, w tym momencie to chyba było najbardziej takim przekonywującym, w jakich warunkach żyją tam ludzie. Też, bo to tak. Trzeba troszeczkę na własnej skórze doświadczyć. No to... Jak ja sobie siedzę tutaj i słyszę takie rzeczy, to dla mnie to jest daleko. Dla mnie to jest coś, no, film można obejrzeć, program telewizyjny, ktoś mi opowiada. Ale to tak troszeczkę jednak mimo wszystko, my nie mamy, myślę, księże biskupie, tak jest też takiego doświadczenia wspólnoty, że owszem, ja może żyję tu i teraz, ale tak, z jednej strony są zerwane te nici tradycji, czyli ja już nie pamiętam, ja już nie nawiązuję do tej tradycji męczenników, ja sobie muszę to z trudem jakoś przełożyć, tą historię, i tak jak z trudem sobie przekładam historię sprzed 150 lat, tak kompletnie dla mnie abstrakcją jest myślenie w kategoriach, że coś jest w Kazachstanie, coś jest w Korei, coś jest, że to jest ten sam mój współbrat w wierze.
Tak, to jest mój brak takiej głęboko uświadomionej, przeżytej, zreflektowanej przynależności do wspólnoty wierzących. Tylko ja jestem ja.
Ucieka nam też ta koncepcja mistycznego ciała Chrystusa. My jesteśmy jednym ciałem.
Czyli to jest ta pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. Zacząć myśleć w tych kategoriach.
W kategoriach szerszych, chrześcijańskich. Oczywiście...
Mniej masowości chyba takiego podejścia do religii, a bardziej indywidualnego podejścia, w sensie takiego, że ja sam przeżywam wiarę i muszę mieć bliską relację z Panem Bogiem i ja mam jakieś miejsce w Kościele, czyli ja jestem zaangażowany. To jest jakaś część mojego życia. I no chyba tego trochę brakuje, w sensie takim, że jak się zmienia miejsce przebywania, to się zaraz to wszystko rwie.
Dobrze. Następna rzecz, którą możemy zrobić, czyli mając już tą świadomość, no bo myślę, że bez tego będzie trudno, bez tego to będzie to akcyjne, to co ksiądz tutaj mówił, że owszem, przyjedzie misjonarz, przyjedzie ksiądz dyrektor jakiś not, ksiądz biskup roześle list, wspomnimy, owszem, zdarzy się dramat, wszyscy wtedy, być może media to nagłośnią, więc wtedy się przeżyjemy chwilę uniesienia, wzruszenia, bulwersacji, zaskoczenia, ale generalnie to minie. Za moment
ale
gdzieś tam
nie sobie... negujmy tego takiego spontanicznego.
Nie, dobrze, no ale generalnie to gdzieś tam załóżmy, ja dam te 20 zł załóżmy na tacę, bo przyjdzie misjonarz, który mnie wzruszy albo... I w tym momencie, no dobra, no to już ja mam święty spokój do następnego misjonarza. Przepraszam, ale czasami ja tak reaguję. No mówię o sobie, ja nie mówię, że mówmy o sobie. Więc przyjedzie mój ulubiony ksiądz Andrzej gdzieś z Ukrainy.
Dam 100 złotych.
Dam załóżmy 100 złotych, bo załóżmy ja wiem, jak on tam, jaką fantastyczną robotę tam robi i tak dalej. Przyjdzie ksiądz Tomek, więc ja będę pamiętał księdza Tomku i tak dalej. Natomiast bez tego myślenia non-stop, że to jest coś, co się dzieje na bieżąco, no będzie, że tak powiem, trudno następne rzeczy zrobić. Jakie są następne propozycje? Już w tym momencie już tutaj prośba o propozycję z kieszeni not.
No my proponujemy tę zasadę trzech kroków wspomnianych, właśnie informacja, później modlitwa, z czego nikt się z nas nie może zwolnić, bo ja przypomnę ciągle te, mnie ona bardzo poruszyła, ta prośba kardynała Wako z Sudanu, bardzo umęczonego człowieka, który współcierpi z tym swoim kościołem, jest przy nim, jest tym świadkiem i z takim wyrzutem mówił właśnie do wielu osób z różnych krajów Europy, zobaczcie, ile razy was proszę, ile razy mówię, żebyście przynajmniej mówili, co z nami robią i do nas strzelają jak do kaczek, bo w Sudanie była taka sytuacja, że musiano przenieść sprawowanie liturgii pod osłonę nocy, ponieważ miejsca kościoły czy bazary, gdzie gromadzili się chrześcijanie, były dobrym miejscem do ostrzeliwania z samolotów, takich tych kukurydzników, dwupłatowców, gdzie strzelano z karabinów maszynowych właśnie do chrześcijan. Stąd trzeba się było chronić. I to były realia, w których oni żyją. Oni żyją... Kościół stara się być w tych obozach dla uchodźców, gdzie te dzieci nie mają niczego, stara się je uczyć czytać, pisać, bo jeśli Kościół się nimi nie zajmie, to nikt się nimi nie zajmie, bo interes ekonomiczny krajów i tam to nie mówmy, że tylko Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone, Chiny, europejskie koncerny, tam chodziło o ropę. Chrześcijanie mieli to nieszczęście, że mieszkali na terenach roponośnych i musieli po prostu być za wszelką cenę i za pieniądze koncernów naftowych, poniekąd też i naszych, bo kupujemy paliwo rugowani stamtąd i wystrzeliwani. Także to jest ta kolejna rzecz, informacja. No i kto może, czy to w formie, jak pan mówi, tego kupowania sobie spokoju, czy w innej formie wspierać, tak jak tam, gdzie możemy, czy jakiś projekt sobie wziąć. Kościół, ja tutaj myślę, że też my nie, rzadko doceniamy mądrość Kościoła, bo Kościół ma różne instytucje. Ma Caritas, który jest takim pogotowiem i coś się stanie, więc daje nam możliwość zareagowania. Ma Kościół inne organizacje, jak papieskie dzieła misyjne, jak nasza organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie, która czasami wolno działa, ale jednak działa, bo to nie jest jej zadanie, żeby iść od razu jak pogotowie, bo jak mamy poważniejszy problem, to jedziemy do szpitala, nie wzywamy karetki, prawda? Może przepraszam za to obrazowe tłumaczenie, ale Kościół w swojej mądrości ma rozbudowane struktury i stara się pomagać, bo historia go przecież uczyła i wnioski wyciąga. Jest to może dla czasami ktoś by chciał szybciej i sprawniej, ale chroni nas to przed tym, że kiedy potem dajemy sprawozdania z wykorzystania tych środków, to nie musimy się wstydzić rumienić i mówić, że gdzieś nam zginął nasz obdarowany misjonarz czy obdarowany kościół, bo on jest i się rozliczył, są zdjęcia, jest sprawozdanie z projektów. To jest cena za to, żeby być później no, uczciwym wobec tych, którzy ten grosz dają, bo jeśli ktoś składa jakąś ofiarę, no to naszym obowiązkiem, często to nie są ludzie najbogatsi, bo często te cegiełki dają ludzie biedni, którzy ten wdowi grosz wrzucają. Ja pamiętam te różne akcje, które prowadzimy, Cicha i Wierna Obecność, Pomoc Zakonom Kontemplacyjnym. Ludzie dają czasami ostatnie grosze, prosząc o modlitwę w bardzo dla nich ważnych sprawach trudnych, rodzinnych. Właśnie w tej intencji, że ja się dzielę tym, co już mi brakuje, nie z tego, co mi zbywa. Także to są tego typu sytuacje.
Pytanie, księże biskupie, bo myślę, że zanim nastąpi to również ten materialny wymiar, no potrzeba jest dużo jednak mimo wszystko informacji. Jaka jest szansa, żeby ten raport stał się również kanwą od czasu do czasu przynajmniej wspomnienia w niedzielnych kazaniach? Bo myślę, że to trzeba wracać. Jeśli nie liczmy na to, że media nam to, że tak powiem, na okrągło będą publikować.
Może niekoniecznie w niedzielnych kazaniach, bo to niekoniecznie w tam się musi to dokonywać. Natomiast było dobrze i o to możemy się bardziej zatroszczyć, żeby to miało miejsce w katechezie, zarówno katechezie tej, powiedzmy, zwykłej, jaką jest objęta młodzież i także częściowo inne grupy, czyli dorośli, jak i również katechezie zorganizowanej specjalnie, okazyjnie, różnego rodzaju formy, które mogłyby to przybliżyć. Także nasze tutaj media, którymi się posługujemy. Bo teraz włączenie tego jako pewien stały element do przepowiadania niedzielnego, do homilii i tak dalej, to raz po raz można tu wspomnieć, nie? Ale to jest za mało miejsca i przestrzeni. Natomiast możemy informować przez słowo drukowane, przez danie informacji w gablotach i przez różnego rodzaju formy kateches konferencji. I tutaj myślę, że otrzymując materiały księża, gdy będą to mieli na spotkaniach różnych, mogą w ten sposób docierać.
Ja myślę, że tutaj odpowiedzią na Pana pytanie jest to, co konferencja episkopatu postanowiła. Ten jeden dzień, i proszę zauważyć, że Kościół Polski jest drugim na świecie, według moich informacji, po Chile, gdzie też jest taki dzień modlitwy z Kościołem prześladowanym. W Polsce jeszcze włączyliśmy ten element pomocy materialnej. W ponad 20 diecezjach to było, przybywają ciągle nowe. Więc myślę, że to już jest jakiś krok, bo jednak w Polsce mamy jeszcze sporo osób w Kościele, więc jeśli któregoś dnia, i tutaj ładnie media się też spisały, zwłaszcza te publiczne, które nagłośniły ten, to był pierwszy raz, więc mówię też, bądźmy też realistami, że jakoś to w świadomości zafunkcjonuje, będzie następny raz. My teraz w tym roku chcemy wziąć jako kraj patronacki, taki, któremu chcemy pomóc w sposób szczególny, Irak, bo wiemy, jaka tam jest rzeź chrześcijan. A odpowiedzią też na Pana pytanie katecheza przygotowujemy taki krótki film 20-minutowy, który katecheci czy księża mogą wykorzystać na lekcji religii. Do tego dopowiedzieć troszkę o jakiejś tam sytuacji, więc też mamy konkretną jakąś wyjście na to zapotrzebowanie, które jest.
Nie, ja pytam po prostu o te informacje, dlatego że zawsze wychodzę z założenia, że no ludzie po prostu, jeśli nie wiedzą, to po prostu znaczy trzeba dać im szansę, żeby się dowiedzieli. Jak się dowiedzą, to ja myślę, że
oczywiście, siła informacji.
W dużej mierze zawsze zareagują.
Ja myślę, że możemy chyba to już powiedzieć, bo teraz my mamy taki bardzo duży projekt. Tu mówiliśmy o Sudanie, o tym kształceniu dzieci. Nasze dzieci mają przesyt książek, natomiast w wielu krajach świata Biblia czy książeczka jest jedyną książką, którą dostają te dzieci od misjonarza. Ksiądz biskup wyraził zgodę na to, żeby zwrócić się z prośbą do księży w diecezji siedleckiej, żeby dzieci pierwszokomunijne włączyć w taki właśnie wymiar misyjny, że kupując Biblię jedną,
daje specjalne wydanie dla dzieci.
Tak, ta Biblia to jest, może nie jest jakaś tam bardzo bogata, ale przesłanie tej Biblii jest bardzo bogate, bo taką samą Biblię mają dzieci w 150 językach. I wydana jest w 50 milionach egzemplarzy. I dzięki temu, że ktoś, kto kupił w Europie taką Biblię, to misjonarz w jakimś odległym zakątku Amazonii czy Afryki może rozdać za darmo dwie czy trzy, w zależności od kraju. I te dzieci może, te trójka dzieci dostanie jedyną książkę w swoim życiu. I dzięki temu nauczy się czytać. I
właśnie w tej chwili już tutaj ten apel kieruję, ponieważ cena tego jest około 10 zł. Tej Biblii, takiej dla dzieci, to jest w zasadzie możliwe praktycznie dla większości naszych dzieci, żeby otrzymały przy okazji pierwszej Komunii Świętej. I tym samym właśnie tę świadomość, jak tutaj ksiądz przed chwilą powiedział, że ja biorąc do ręki to Pismo Święte, faktycznie mam pewność, że analogiczne w innych językach egzemplarze mogą czytać inne dzieci.
Daje trójce dzieci możliwość nauki czytania i pisania i poznania Boga. Mhm.
To jest bardzo dobra myśl i ja tę myśl popieram, apeluję do księży i także do rodziców chrzestnych, przyjaciół, żeby właśnie tę Biblię, wziąć, kupić i w ten sposób pomagać dzieciom na całym świecie.
To jest wychowanie do odpowiedzialności też za innych, za wiarę w świecie i to jest jakaś oznaka dojrzałości też naszej wiary, jeśli ja czuję się odpowiedzialny za innych.
No to co pan pytał, jak tak. się włączyć, czy jak dotrzeć daleko?
Tak, to znaczy, bo tu jest jeszcze oczywiście rzecz, która się pojawia także na naszych radiowych niedzielach, czyli różańce, które są wykonywane w Betlejem, więc to też jest sposób na to, żeby tutaj ksiądz, dyrektor na spotkaniu to bardzo mocno podkreślał, że choćby nawet w Ziemi Świętej chrześcijanie nie potrzebują jałmużny, potrzebują...
Ale oni sami mówili,
oni chcą po prostu zapracować.
Właśnie Jerozolimy mówił, że słuchajcie, my nie prosimy o jałmużnę, bo my jesteśmy w stanie pracować. W Betlejem mamy ponad 60% bezrobocia, mamy utrudnienia ze strony izraelskiej poprzez mur dotarcia do pracy i dlatego naszym obowiązkiem jest też zadbać o to, jak jedziemy tam, to kupmy u chrześcijan, bo innym
pamiątki,
bo ma kto im pomóc. Zapytajmy też tego przewodnika, żeby nie tylko nas przewieziono na tamtą stronę i przywieziono z powrotem do hotelu, bo to też pan pytał, jak możemy pomóc. Czasami bardzo prosto, to są nasze pieniądze i my mamy prawo je zadecydować, jak będą wydane.
Czyli kupując na miejscu na przykład różańce,
tak.
czy inne pamiątki.
Tak, szopki, czy szopki, to, co się z Ziemią Świętą wiąże.
Faktycznie pomagamy tamtym ludziom mieć pracę tak. i mieć odpowiednie.
Ja odwiedziłem większość z tych rodzin, bo też chcieliśmy być wiarygodni wobec tych, którym oferujemy taką formę pomocy, bo jesteśmy pewnym pomostem pomiędzy tymi rodzinami w Betlejem i tutaj naszymi wiernymi, więc to są rodziny chrześcijańskie, to jest 60 rodzin i nasze biura międzynarodowe rozprowadzając właśnie szopki, krzyże do bierzmowania czy różańce, w ten sposób utrzymujemy tę małą wspólnotę 60 rodzin, a pamiętajmy, że, bo ktoś może zapytać dlaczego, a dlatego, że w ostatnich 40 latach liczba chrześcijan w Ziemi Świętej z tych różnych powodów, o których mówiliśmy, spadła z 20 i tutaj mamy różne statystyki, niektóre mówią 1,2, a niektóre nawet poniżej 1%.
Tak, jeśli wejdziecie Państwo na stronę Pomocy Kościołowi w Potrzebie, znajdziecie Państwo również szereg właśnie nie tylko różańców, ale szopek, różnych dewocjonaliów wykonanych oryginalnie tam na miejscu. One są wszystkie do kupienia i wszystkie one wspomagają właśnie rodziny chrześcijańskie w Ziemi Świętej. Natomiast my, jak tu już rozmawialiśmy z księdzem dyrektorem, że zajmiemy się intrygowaniem troszeczkę. Ja lubię prowokować, nie wiem czemu, ale jakiś tam jeszcze
pozytywny, może
na starość jeszcze mi, że tak powiem, to nie wietrzało. Natomiast my będziemy swoim młodym słuchaczom, może tym starszym, to również proponowali specjalne bransoletki z napisem Stop prześladowaniom chrześcijan. To też będą do rozprowadzania przez właśnie organizację Christian Not. My będziemy kilkanaście Państwu rozdamy, a potem już będziemy liczyli, że Państwo będą zamawiali, czy to będą parafie, czy to będą szkoły, w różnej formie. A dlaczego mamy chodzić tylko z jakimiś żółtymi bransoletkami, widziałem te plastikowe, niebieskie, ja nie wiem, w zasadzie nigdy sam czegoś takiego nie nosiłem, ale dobrze, będę pierwszy, który zacznie.
Niektóre osoby, które tutaj wzięły te bransoletki, mówiły, że właśnie w autobusach, jak się trzyma za uchwyt, to tak wszyscy patrzą, bo to takie coś nowego, intrygującego. Co to za napis?
No tak, więc w pierwszym momencie być może to, co przychodzi, kiedy się czyta ten napis, to pierwsze myśli, no tak, znowu się, że tak powiem, katolicy, jakiś katolicki oszołom się znalazł, bo generalnie być może, ale nie, chodzi o to, że czasami, że, drodzy Państwo, trzeba zaintrygować po to, żeby ktoś po prostu sięgnął po informację, nie ma innej możliwości. Księże biskupie, no to właściwie podsumowanie do księdza biskupa, jeszcze tylko my powiemy, że nasi posłowie tutaj zgromadzeni u księdza biskupa byli to między innymi pani poseł Wargocka, pani poseł Przątka, panowie posłowie Stefaniuk, Sławecki, pan poseł Rębek, pan poseł Żmijan i pan poseł Kowalski zobowiązali się uroczyście, że te wszystkie informacje, które dzisiaj zostały przekazane przez księży dyrektorów z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zostaną przekute również na konferencję w Sejmie po to, żeby zacząć mówić, bo chcemy również tutaj jako Katolickie Radio Podlasie przyczynić, może wrzucić ten malutki kamyczek, który być może poruszy lawinę, do tego, żeby po prostu może nie tyle przerwać się zmowę milczenia, bo to chyba nie jest zmowa milczenia, to jest to, o czym byśmy rozmawiali, Jak się nie dowiem, to nie będę musiał zająć stanowiska, bo to chyba ten najważniejszy problem jest. Ksiądz biskup podsumowuje, komentuje.
Tak, ja powiem, dokonam takiej refleksji. Zresztą to, co mniej więcej przedstawiłem na spotkaniu po południu. Najpierw musimy mieć świadomość tego, że wyznawanie wiary chrześcijańskiej jest jakby z natury powiązane z tym, że będziemy dawać świadectwo. I to świadectwo będzie zawsze spotykało się z jakimś znakiem sprzeciwu. To jest wpisane w naszą naturę. Oczywiście nie musi to być zawsze u każdego w jednakowym czasie, ale z tym musimy się liczyć. Nie? I to też musi być przez nas przyjęte wewnętrznie, jakby przepracowane, że na to świadectwo, które będzie związane z jakimś prześladowaniem, my dając właśnie świadectwo, nie będziemy używać przemocy, rewanżu, odwetu, lecz to będzie coś z tego, o czym jest powiedziane w Ewangelii, że nadstawienie policzka. To jest jedna prawda, która musi w nas być. Natomiast nie zwalnia to z innej prawdy, czy z innego aspektu tej prawdy, że można się pytać, można stawiać pytanie, dlaczego mnie bijesz, jaka jest prawda, co tobą kieruje, dlaczego takie czy inne prześladowania. I to też jest bardzo potrzebne, żeby to była reakcja, nie? Że to nie jest tylko przyjmowanie ciosów bez żadnej reakcji, ale jest reakcja, bo to świadczy też o wewnętrznej tożsamości, którą ktoś ma. I tak jak Pan Jezus się pytał, jeśli powiedziałem źle, to mi to udowodni. Jeśli nie, to dlaczego mnie bijesz? Bo to jest potrzebne też temu człowiekowi, który takiego gestu dokonuje. Dalej musimy też mieć świadomość tego, że jest potrzebne w nas, jako wierzących, to zbliżenie się, to zjednoczenie z tymi, którzy są prześladowani, żeby być w tej solidarności wiary, w tych różnych formach, o których tutaj mówiliśmy. Nie? I wreszcie, można powiedzieć, czwarty taki aspekt, którym też musimy mieć odwagę, powiedzieć tym, którzy organizują, nie? Którzy są jakoś odpowiedzialni za stwarzanie pewnej atmosfery prześladowań, czy doprowadzają wprost do tego, żeby, tak jak powiedział, apostołowie powiedzieli wobec Heroda, nie, czy różnych innych sytuacji, w których byli prześladowani, nie, Pan cię uderzy, ściano pobielana i tak dalej. Dać świadectwo mocne tego, że ktoś, kto tak robi, czy organizuje, jest w błędzie. Oczywiście to będzie zapewne kosztowało w niewielu sytuacjach będzie kosztowało wiele. Nie? Ja tutaj by można przywoływać nawet dzisiaj w liturgii wspominaną postać Mojżesza, nie? Który musiał wychodzić przed Faraona i tam przeżywał swoje najróżniejsze upokorzenia, ale musiał, wypełniony mocą Bożą, musiał wewnętrznie, nie? Miał tę potrzebę, żeby powiedzieć o tym, co się przez działanie Boże powinno dokonywać i co się może stać na tym kimś, kto dokonuje nieprawości. Więc to są takie elementy, które się wydaje są dla nas potrzebne, te różne fazy bycia kimś, kto daje świadectwo. To jest takie moja refleksja i zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy o tym myśleli, modlili się tam, gdzie możemy, byśmy świadczyli pomoc w tych formach, jakie tu zostały powiedziane i mieli też świadomość, że to jest częścią naszego życia, chrześcijańskiego życia.
A ja może korzystając z okazji, to pozwolę sobie podziękować księdzu biskupowi, panu Grzegorzowi na jego ręce radiu tutaj Podlasie, że tak ładnie wpisują się w to nagłaśnianie tego problemu i tego tematu i w ten sposób spełniamy tę naszą misję, żeby mówić w imieniu tego milczącego Kościoła. Jakie formy pomocy jesteśmy w stanie nieść, to pamiętajmy, że zależy od nas, ale nikt z nas nie może się zwolnić z tego, żeby się za tych naszych siostry i braci modlić.
Ksiądz, serdecznie Bóg zapłać za taką możliwość, że byliśmy na tym areopagu współczesnego świata i mogliśmy właśnie o tym powiedzieć, podzielić się doświadczeniami swoimi i ten temat właśnie poruszyć, bo wydaje się, że tylko organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie o tym mówi od lat. I to zawsze. Nawet jak w Polsce nie było jeszcze biura, właśnie Kirche in Not o tym mówiło i mówi, przypominając o cierpiących, prześladowanych chrześcijanach w świecie.
A my już kończymy dzisiejszy program. Za chwilę błogosławieństwo księdza biskupa zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Drodzy Państwo, o może nie prześladowaniach, ale o tym, czy jesteśmy dyskryminowani w Polsce jako ludzie wierzący. Będziemy rozmawiali z przedstawicielami Bractwa Świętego Judy Tadeusza w najbliższy wtorek, również w kolejnej audycji Rozmowy o życiu z księdzem biskupem, któremu już dzisiaj dziękujemy. Audycję zrealizował Tomasz Goska. Za chwilę błogosławieństwo. Dwie minuty temu minęła 23. Zapraszamy jutro Państwa o 5.30.
Boże, który w Twoim Synu Jezusie Chrystusie objawiłeś nam prawdę o człowieku, prawdę, która staje się w człowieku, który ma odwagę stawać po stronie prawdy, nawet za cenę tracenia, oddawania swego życia. Prosimy Cię, daj nam rozeznanie, daj nam świadomość, daj nam też umiejętność solidarności i tego poczucia, że będąc po stronie prawdy, niejednokrotnie będziemy musieli dawać świadectwo, które wymaga od nas przechodzenia jakby poza tylko nasze moce, opierania się na Tobie. Daj siłę tym, którzy dzisiaj doświadczają prześladowań, którzy stają wobec sytuacji po ludzku patrząc zupełnie bez wyjścia. Daj moc, by mogli w Tobie odkrywać tę prawdę, że Ty jesteś ostatecznie zwycięzcą. Zwycięzcą, które jest, które się wyraża w życiu i miłości. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.